Dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę na takie bardzo podstawowe elementy naszej wiary. Zbliżają się święta, wiadomo, w naszej kulturze coraz bardziej komercjalizowane, coraz bardziej różnego rodzaju różności się pojawiają i udoskonalenia. I coraz częściej święta, czy ta rzeczywistość, którą święta powinny w jakiś sposób odzwierciedlać, czy ta rzeczywistość biblijna jest gdzieś w świecie, czy w kulturze pomijana, czy zapominana, czy wręcz atakowana. Ponieważ wiecie, że ludzie chcą po prostu mieć tak zwany święty spokój. Tak? Czyli możesz wierzyć w co chcesz, tak? Ale daleko ode mnie. Tak, żebym ja nie miał z tym problemu. I tak też kwestie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, te podstawowe rzeczy, na którym opiera się chrześcijaństwo, od samego początku, jak wiecie, bo to też jest opisane w Nowym Testamencie, były podważane. Albo śmierć była podważana, że on tak naprawdę nie umarł, albo zmartwychwstanie. Nie wiem, czy pamiętacie taki film, bo po angielsku to było The Body, czyli ciało, ale on chyba jakoś inaczej był przetłumaczony na język polski, z Banderasem, który grał księdza. Jego zadaniem było przeprowadzenie pewnego dochodzenia. Dochodzenie miało na celu sprawdzenie pewnego znaleziska w Jerozolimie. Znaleziono grób. Grób, który sugerował, że jest to grób Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Problem polegał na tym, że nie był pusty. Że było tam ciało jakiegoś mężczyzny, który był ukrzyżowany, który miał koronę cierniową nawet na głowie. Obok były kości innych członków rodziny, Jakuba, Marii, czy innych jeszcze właśnie znanych postaci nowotestamentowych. I nie będę opowiadał, jak się ten film kończy, ale pamiętam pewną rozmowę z biskupem, jednym z biskupów katolickich w Polsce, gdzieś tam przeprowadzoną i puszczoną w telewizji. I ten biskup, mówiąc między innymi na ten temat, mówił, że nawet gdyby znaleziono taki grób, nawet gdyby się okazało, że to jest rzeczywiście szkielet Chrystusa, to by nie zmieniło mojej wiary. Tak stwierdził. Ja sobie pomyślałem, to w co on wierzy? To na czym on opiera swoją wiarę? Ponieważ Pismo Święte jasno mówi, apostoł Paweł wręcz mocno podkreśla, jeżeli nie ma zmartwychwstania, daremna jest nasza wiara. Daremne nasze zwiastowanie. Wciąż jesteśmy w naszych grzechach. I tak dalej. Bo to jest konsekwencja tego, jeżeli rzeczywiście to się nie dokonało. Chciałbym dzisiaj oprzeć się na tekście z listu do Efezjan apostoła Pawła, z drugiego rozdziału od pierwszego wersetu. Tutaj apostoł Paweł pokazuje, że rzeczywistość śmierci, zmartwychwstania i życia z Chrystusem jest naszym udziałem, jest naszym doświadczeniem. Przeczytajmy od pierwszego wersetu, to jest jeszcze raz list apostoła Pawła do Efezjan, drugi rozdział od pierwszego wersetu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Śmierć i zmartwychwstanie, czy stan śmierci. Zobaczcie, w jaki sposób apostoł Paweł określa człowieka. Właściwie można powiedzieć, że są tylko dwa stany człowieka. Jeżeli moglibyśmy powiedzieć ewentualnie o kategoriach. Nie lubimy szufladkować, ale generalnie jest jeden podział. Albo ktoś jest w Chrystusie i jest określonym jako, przez Biblię jako człowiek żywy, ożywiony, zmartwychwstały już w tym sensie duchowym, albo jest człowiekiem nieżywym. Apostoł Paweł mówi, umarliście przez upadki i grzechy wasze. Mówi o tym stanie śmierci. Człowiek bez Chrystusa jest w stanie śmierci. Oczywiście nie w sensie fizycznym, ale w sensie duchowym. Śmierć według takich standardów biblijnych nie jest końcem jakiejś egzystencji tylko, nie jest jakimś absolutnym końcem jakiegoś istnienia, ale śmierć jest rozerwaniem pewnej więzi. Nie? Na przykład mówimy o śmierci przyjaźni albo o śmierci miłości. I gdy Pan Bóg mówi do Adama, na pewno umrzesz, to gdy on zgrzeszył przeciwko Bogu, on umarł w sensie duchowym, tak? Czyli jego więź z Panem Bogiem została rozerwana, została zniszczona. Na tym polega śmierć duchowa, że nie ma więzi, bliskiej relacji z Panem Bogiem. I w takiej śmierci tkwi każdy człowiek, dopóki nie zostanie ożywiony, dopóki nie zostanie wzbudzony z martwych. Tutaj zobaczcie, jakie są konsekwencje takiego obrazu. Co może zrobić człowiek nieżywy? Dwie rzeczy. Może leżeć i brzydko pachnieć. No nic więcej nie zrobi. Nie ma sił, żeby wstać, nie ma woli, żeby cokolwiek uczynić. I w tym sensie duchowym człowiek nie jest w stanie nic uczynić, aby coś zmienić, jeśli chodzi o swój stan. Zobaczcie, ludzie, którzy nie znają Boga, którzy nie chcą poznawać Chrystusa, zobaczcie, oni uciekają właściwie ciągle od tych tematów, chcą mieć, jak mówiłem, taki święty spokój. Dlaczego? Ponieważ jest w stanie śmierci duchowej poprzez swoje grzechy. I apostoł Paweł mówi, że każdy człowiek był w takim stanie. I on się utożsamia z tym stanem sprzed poznania Chrystusa. Tak mówi, w tych grzechach niegdyś chodziliście, mówi do adresatów listu, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała. On mówi o sobie też. Zobaczcie, gdybyśmy spojrzeli na jego życie przed nawróceniem, to on był jednym z najbardziej moralnych ludzi w Izraelu. Moralnych w tym sensie takim faryzejskim oczywiście, według litery. On po prostu był gorliwym dla Pana Boga, był bardzo religijny, był człowiekiem bardzo zaangażowanym, a jednocześnie mówi, że wśród nich my byliśmy, żyliśmy według porządliwości ciała, ponieważ te porządliwości ciała nie zawsze są porządliwościami pod tytułem cudzołóstwo, obżarstwo i inne tego typu rzeczy fizyczne, ale to może być porządliwość intelektualna. Tak? Ktoś może żyć dla wiedzy na przykład zdobycia, tak? Albo to może być porządliwość religijna. Ktoś chce po prostu być zaangażowany w jakąś wspaniałą, cudowną, religijną rzecz, tak jak apostoł Paweł uważał, że był zaangażowany w jedynie słuszną wiarę i wszystkie inne próbował niszczyć. Ta pożądliwość bez Chrystusa wyraża się w różnych sferach. Może być tam właśnie fizyczna, ale może być też taka intelektualna, czy duchowa, w sensie religijnym. To też jest pożądliwość bez Chrystusa. Mówi, że niegdyś chodziliście według modły tego świata. Nowy Testament mówi o tym świecie w dwojakim znaczeniu. Ten świat, można powiedzieć, fizyczny, jest odzwierciedleniem też Bożej chwały. Tak? Gdy patrzymy na przyrodę, gdy patrzymy na stworzenie Boże, jest odzwierciedleniem Bożej chwały, Bożej potęgi, wszechmocy. Ale Nowy Testament też mówi o świecie jako o pewnym systemie wartości. Każdy system wartości, każdy system, który napędza człowieka, ale nie ma w nim Chrystusa, nie ma w nim Boga, jest światowy. W tym sensie jest bez Chrystusa. Tak? I gdy my mówimy na przykład, że ktoś jest światowy, no inaczej, kiedyś chyba tak bardziej to miało znaczenie. Dzisiaj światowy to byłoby, że jest obyty ze światem, albo znany, albo podróżnikiem jest, albo jeszcze kimś innym. Ale mówimy o pewnym systemie, system tego świata, niezależnie od tego, jaki to może być system, tak? Polityczny, moralny, społeczny, czy jakiś taki, nie wiem, nawet psychologiczny. Zobaczcie, ludzie szukają różnego rodzaju rozwiązań na swoje problemy, bo każdy człowiek ma problem jakiś. Ma różnego rodzaju problemy i teraz są w różny sposób definiowane. Niektórzy mówią, że największym problemem człowieka to jest to, że środowisko ma taki zły na niego wpływ. I że trzeba zmienić środowisko, to wtedy on będzie dobry, tak? Będzie dobrze ukształtowany. Albo że to jest kwestia tej wewnętrznej równowagi psychicznej, którą trzeba odnaleźć. Nie? I szukają właśnie tych jakichś różnych zakamarków duszy i serca, żeby coś tam spróbować zbalansować na fotelu u psychiatry, czy jeszcze w jakiś inny sposób. No bo w różny sposób te problemy są definiowane. Ten fragment jasno wskazuje, że podstawowym problemem człowieka jest jego stan śmierci spowodowany grzechem. To jest ten stan, gdzie człowiek, gdy w nim trwa, jest, on chcąc, nie chcąc naśladuje władcę tego świata, czyli tego systemu, przeciwnego systemu wartości, przeciwnego Bogu. Naśladuje władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. To jest ta duchowość, to jest ten władca, który dzisiaj działa. On już jest pokonany, tak mówi Pismo Święte, tak mówi Nowy Testament. Diabeł, szatan jest pokonany. Pan Jezus wystawił go też na widok publiczny, w tym sensie, że to on jest zwycięzcą, Chrystus jest zwycięzcą. Ale teraz jest czas, gdzie jeszcze taki podwójny czas, można powiedzieć, gdzie Chrystus już króluje, jest zwycięzcą, ale jeszcze oczekujemy pełnego jego wypełnienia tego czasu. Dlatego ten czas jest taki dla nas rozbity wewnętrznie czasami, gdzie odczuwamy tą walkę, tą napięcia, te rzeczy, które gdzieś tam burzą się wśród nas, w nas samych. Także każdy człowiek, który żyje bez Boga, bez Chrystusa, naśladuje władcę tego świata, duch, ten antychrysta, duch działa w synach opornych. Człowiek, który jest bez Chrystusa, jest nazwany synem opornym. No i wśród nich wszyscy żyliśmy w pożądliwościach ciała, ulegając woli ciała, ulegając woli zmysłów, byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inni. Czy to jest, zobaczcie, jaki obraz, ciemny obraz człowieka. Dlatego z tego też powodu właśnie ludzie zarażeni takim pozytywnym humanizmem dzisiaj tak bardzo nie lubią tych podstawowych prawd biblijnych, ponieważ pokazują, że człowiek jest grzesznikiem. Najprościej można powiedzieć, tak? Człowiek jest grzesznikiem. I teraz nie stajemy się grzesznikami, ponieważ grzeszymy. My grzeszymy, ponieważ jesteśmy grzesznikami. Każdy człowiek z natury, gdy się rodzi, jeżeli się nie nawróci, jeżeli nie jest w Chrystusie, jest z natury dzieckiem gniewu. I teraz pamiętam różnego rodzaju kazania, gdzie są różne fragmenty, gdzie właśnie są opisane ta negatywna strona człowieka i później jest ale. To jest to wielkie Boże ale. Ale Bóg. Zobaczcie, nie człowiek coś dokonał, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Czym jest miłosierdzie? Najprościej można powiedzieć, że miłosierdzie jest nie okazanie gniewu, który jest zasłużony. Czyli nie wymierzenie kary. To jest miłosierdzie. Dla wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. I zobaczcie, Chrystus, który powstał z martwych w sensie fizycznym, jego zmartwychwstanie jest też obrazem tego, co się dokonuje w sensie duchowym w naszym życiu. Ożywienie. Dalej mówi apostoł Paweł o wzbudzenie. Wzbudzenie z martwych. Dopóki Bóg nie wzbudzi nas z martwych, nie jesteśmy w stanie nic dokonać w sensie takim pozytywnym, w sensie duchowym. Bóg jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował. Nas, którzy umarliśmy przez upadki, przez grzechy, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Dlatego ten obraz pokazuje bardzo mocno, że ja swoimi zabieganiami, swoimi uczynkami, swoją zapobiegliwością nie jestem w stanie nic dodać do Bożego zbawienia. Chrystus uczynił wszystko. Jest to nam dane z łaski. Łaską zbawieni jesteście. Znów łaska jest to Boży dar, na który nie zasługuje. Miłosierdzie to nie otrzymuje kary, na którą zasługuje, a łaska otrzymuje dar, na który nie zasługuje. Wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. I tutaj mamy ten obraz już nawet przyszłości, tej nadziei, że skoro z Chrystusem nas wzbudził, ożywił, to tak jakbyśmy już byli w okręgach niebieskich razem z Nim. Mamy udział w tym, co On dokonał. Mamy udział w tym, kim On jest też teraz. Tak? Posadził razem z Nim w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. I tutaj ta fraza z Chrystusem, w Chrystusie pojawia się po tym wielkim ale 4 razy. Bo to jest wszystko dokonane z Chrystusem, w Chrystusie. To On dokonuje, to przez Niego się dokonuje. W chrześcijaństwie mamy bardzo dużo różnego rodzaju paradoksów. Można powiedzieć, że są to rzeczy, które przeciwstawiają się sobie, ale pozornie. tak? Ponieważ jest to, mówimy o królestwie na ziemi, tak? Ze stolicą w niebie. Królestwo, które nie ma fizycznego czy ziemskiego kraju, królestwo pogardzane przez ludzi, ale umiłowane przez Boga, to królestwo wywyższonych ludzi, którzy niegdyś byli niewolnikami, sprawiedliwych, którzy niegdyś byli nikczemni, pobożnych, którzy niegdyś byli przestępcami, ludzi lojalnych, którzy niegdyś byli buntownikami, przyjaciół, którzy niegdyś byli wrogami. Jest to królestwo uczynione przez władcę, który jednocześnie jest sługą. Pokonanego, który jest wielkim zwycięzcą. Jest to władca, bohater, którego chwałą jest słabość. Jest to zwycięzca, którego najwyższym celem jest pokora. Wszyscy ludzie tego królestwa podlegają prawu, które prowadzi do całkowitej wolności. Ale jest to wolność, która doskonale odzwierciedla Boże prawo. Wszyscy poddani w tym królestwie podlegają władcy, który za nich umarł. Władcy niebiańskiej chwały, który został ukoronowany koroną ścierni. Wszyscy podlegają władcy życia, który został zamordowany. Wszyscy podlegają Stworzycielowi, który został stracony przez swoje stworzenie na krzyżu. To są niesamowite, można powiedzieć, przeciwieństwa, ale taki jest nasz Bóg, takie jest królestwo nasze, tacy też my jesteśmy. W nas też są różnego rodzaju, można powiedzieć, takie przeciwieństwa, które czasami potrafią walczyć w nas. Nas sam. Pan Bóg nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych win ze względu na Chrystusa. Aczkolwiek ciekawe jest to, że te słowa były napisane dużo, dużo wcześniej, bo to jest Psalm 103 od 10 wersetu. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, pamięta, żeśmy prochem. Bardzo często kiedyś zadawano, młodzież zadawała mi takie pytanie, no skoro tylko w Chrystusie jest zbawienie, to jak to jest, że w Starym Testamencie Dawid czy inni bohaterowie wiary, jak oni byli zbawieni? Ja mówię, no przez Chrystusa, ale wtedy jeszcze nie było. Mówię, no swego rodzaju karta kredytowa, na kredyt, tylko w Chrystusie jest zbawienie. Ale oni już oczekiwali Chrystusa, swoją wiarę. To była wiara, którą się charakteryzował między innymi Dawid, który pokazuje, że nie oczekujesz od nas czego? Ofiar, ale serca skruszonego. Mimo że możemy powiedzieć, że przecież Stary Testament mówi, że trzeba ofiarować i wtedy Pan Bóg przebacza grzech. To był system, który wskazywał na kogo? Na Chrystusa. Na Baranka Bożego. I ludzie wiary, oni przeczuwali to. Może tego nie potrafili do końca wyrazić, ale oni wiedzieli, że nie, przecież nie o to do końca chodzi. Faryzeizm polega na tym, że właśnie o to chodzi. I tylko o to, tak? O tego tutaj baranka, którego trzeba złożyć w ofierze, przelać krew, położyć na niego ręce, tak? Nie, to one, te baranki, te ofiary, ten cały system wskazywał na Chrystusa, na Bożą łaskę, ponieważ zbawienie zawsze jest z łaski. Czy to w Starym Testamencie, czy to w Nowym Testamencie. Zawsze na podstawie Bożego miłosierdzia, Bożej łaski. Z Chrystusem jesteśmy w pewnym sensie utożsamieni z Jego dziełem, z Jego życiem. Nasze życie zostało zrzucone na Chrystusa, na Jego krzyż. Życie Chrystusa zostało przekazane nam. Apostoł Paweł mówi to w bardzo ciekawy sposób w liście do Rzymian w 6 rozdziale, chociażby od 3 wersetu. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Czy jesteśmy utożsamieni z Jego śmiercią? On umarł, to tak jakbyśmy my umarli. Dlatego my nie musimy już umierać za nasze grzechy. Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Czyli to, że jesteśmy utożsamieni z Chrystusem, z Jego dziełem, z Jego krzyżem, mamy nadzieję właśnie na przyszłą chwałę, mamy nadzieję na rzeczywiste, przyszłe życie zmartwychwstałe w sensie fizycznym razem z Chrystusem. Przez wiarę. Wiara jest tym, można powiedzieć, aktywatorem tego wszystkiego. Jest bardzo ciekawa definicja wiary, którą niedawno słuchając jednego z kazań sobie przepisałem. Wiara to dane przez Boga przeświadczenie, że obecne, zmartwychwstałe życie, przebaczenie grzechów i życie wieczne przez Jezusa Chrystusa jest prawdą. Czyli wiara jest to przeświadczenie, że to wszystko jest prawdą i to przeświadczenie porusza wolę, aby prosić Boga o ten dar. To jest wiara zbawiająca. W Chrystusie, z Chrystusem, przez Chrystusa, dla Chrystusa. Nowy Testament jest wciąż przesiąknięty właśnie tymi stwierdzeniami, ponieważ na Chrystusie, na Jego zmartwychwstaniu, na dziele, którego dokonał na krzyżu, jest oparte całe życie duchowe wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy są czy w Chrystusie, czy nie. Bo jeżeli nie są w Chrystusie, są też opisani jako ludzie umarli, potrzebujący życia, potrzebujący wskrzeszenia, potrzebujący światła, wody żywej. Tych symboli, tych obrazów jest tak wiele w Nowym Testamencie. A ci, którzy są w Chrystusie przez wiarę, są zbawieni. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie jest z was, to jest Boży dar. Dlatego tak bardzo cieszymy się z tego daru. Ponieważ jest to dar niezasłużony, ponieważ jest to dar, którego nie jesteśmy w stanie sami uchwycić, dopóki Chrystus nie zajaśnieje w naszym życiu, dopóki nas nie uzdolni, dopóki nas nie ożywi. Jest to dar, który pokazuje, że my nie byliśmy w stanie kompletnie nic uczynić, nic dodać do tego daru, ponieważ On wszystko już dokonał. On wszystko już uczynił. Naszym zadaniem jest wierzyć, przyjąć przez wiarę i żyć z wiary. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Tak mówi Pismo. Dlatego śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej wiary, jest podstawą, rzeczywistą podstawą tego, że możemy wierzyć w przyszłość. Możemy ufać, że Chrystus tego wszystkiego dokona, ponieważ wierzymy, że już dokonał tak wiele właśnie na krzyżu i poprzez swoje fizyczne zmartwychwstanie. Zbliżają się święta. Jeszcze może nie czas, nie? Ale myślę, że warto sobie przypominać te prawdy, podstawowe prawdy dotyczące naszej wiary. Akurat mieliśmy też wieczerze, także to są te rzeczy, które nas dotykają właśnie z tego powodu, że Bóg nas ożywił, że Bóg nas przyprowadził, że Bóg nas pochwycił. Powstańmy i zachęcam do modlitwy.